Dziś wraz z Kasią, przedstawicielką marki Adidas, porozmawiamy o marketingu sportowym. Odpowiemy m.in. na pytania, jakie narzędzia trzeba obecnie wykorzystywać, żeby dotrzeć z przekazem do odbiorców, a jakie wartości powinien reprezentować sportowiec, żeby móc zostać ambasadorem globalnej marki. O tym, dokąd może zaprowadzić odwaga, pewność siebie i życie w zgodzie z hasłem Impossible is nothing, opowie Katarzyna Świerczewska. Cześć, nazywam się Agata Jurek. W tym podcaście odkrywamy tajniki budowania kariery w ekscytującym świecie sportu. Odpowiemy na pytania, jak rozpocząć pracę w branży sportowej, a jak z sukcesem prowadzić własny biznes, jak rozwinąć karierę i jak doskonalić swoje umiejętności. Przygotuj się na inspirujące rozmowy i praktyczne wskazówki. Zapraszam na podcast Praca w sporcie. Moim gościem jest dzisiaj Katarzyna Świerczewska, która dumnie reprezentuje markę Adidas jako Senior Sports Marketing Manager na wschodnią Europę. Kasia jest częścią rodziny Adidas od trochę ponad 2 lat, a już pod koniec zeszłego roku została doceniona na arenie europejskiej za wybitne zasługi i dostała nagrodę Superstar w kategorii Courage, czyli odwaga. I od tego dzisiaj zaczniemy. Cześć Kasia.
Cześć Agata.
To jak powiedziałam już od razu, chciałabym nawiązać do najświeższych wydarzeń. Przede wszystkim wielkie gratulacje z okazji zdobycia tej nagrody. I powiedz mi, jak to jest z tą odwagą? Jak znajdujesz odwagę, żeby w tym biznesie robić rzeczy po swojemu?
Bardzo Ci dziękuję za zaproszenie do tego podcastu i za wspomnienie o tym wyróżnieniu, które miałam okazję otrzymać od Adidas. Wiesz, trochę to jest o mojej osobowości, a nie tylko o biznesie. Ja jak byłam małą dziewczynką i moje koleżanki chciały zostać aktorką, księżniczką, bo mówimy o takim wieku szkoły podstawowej jeszcze, to ja wierzyłam w to, że odkryję UFO. I moja mama tak zawsze mnie wychowywała w poczuciu, że impossible is nothing. Dlatego tak dobrze znajduję się w Adidasie, bo ich hasło przewodnie jest moim hasłem w życiu. Uważam, że nie ma rzeczy niemożliwych. I wszystko, do czego dążymy, jest osiągalne. Jak znajduję inspirację w takiej codzienności? No przede wszystkim to moja praca jest moją pasją i myślę, że to jest bardzo ważne, że ja nie traktuję poniedziałku jako ojej, muszę znowu iść do pracy. Choć ostatnio miałam taką myśl w niedzielę wieczorem, że właściwie to chciałabym jeździć sobie na nartach, a nie pracować w ogóle. Ale generalnie to traktuję moją pracę jako pasję. Mam to szczęście, że pracuję w branży sportowej, że moją pracą poniekąd, jedną z jej aspektów oczywiście, jest bywanie na wydarzeniach sportowych, oglądanie sportu w telewizji, śledzenie tego, co się dzieje. Więc jeśli kochasz to, co robisz, masz wiarę w to, że jesteś w stanie zmieniać świat, zmieniać środowisko na tą małą skalę, w której oczywiście ty działasz, to tej odwagi nie brakuje, bo przekłada się ona na faktyczne efekty, na faktyczne działania. Mam też to szczęście, że firma, w której pracuję, daje mi pole do działania, daje mi pole do rozwoju. Oczywiście mamy globalne strategie, globalne cele, ale po części ich implementacja na lokalny rynek zależy ode mnie. Mogę przyjść z pomysłem, mogę przyjść z wizją, która jeśli wpisuje się właśnie w to, co wyznaczył nam global, albo lokalnie jest relewantna, to mam możliwości jej realizacji. Więc jeśli masz poczucie sprawczości, masz poczucie, można powiedzieć, misji, bo ja po części czuję się tak, że mam misję zmieniania, powiedzmy, że polskiego sportu, mimo że ta rola, którą mam obecnie, jest trochę szersza, to jest ta łatwość. Ale na pewno ciężko jest, byłoby w tej roli osobie, która zupełnie po prostu nie ma pewności siebie. Rozmawiając z prezesami federacji, komitetów olimpijskich, czy ze sportowcami na poziomie olimpijczyków, czy nawet medalistów igrzysk olimpijskich, oni muszą mieć też poczucie, że ty wiesz, czego od nich potrzebujesz, że stoi za tobą silna marka i że traktujecie się po partnersku, bo ty też możesz dyktować warunki. I to zmienia trochę reguły gry, że nie jesteś osobą, która przychodzi prosić, tylko przychodzi rozmawiać. No i to są, myślę, że takie zasady. Nie wiem, czy do końca odpowiedziałam na twoje pytanie, jak znajduję motywację, bo no nie mam takiego sposobu niestety, że wstaję rano i patrzę w lustro i mówię sobie, możesz to zrobić, jakichś takich prostych trików, tylko to jest wszystko dookoła. Edukacja, edukacja, edukacja. Czym bardziej czujesz, że wiesz, co robisz, czujesz się pewny w swojej roli, czujesz się w niej ekspertem, to też łatwiej ci wykazywać się tą odwagą. Dla nas, jako dla Adidas, courage to jest jedna z naszych 6 wartości i to oznacza mówienie, kiedy inni się tego boją, wygłaszanie głośno swoich opinii, które mogą być niekoniecznie zgodne z jakąś ogólną narracją firmy. To jest podejmowanie decyzji, branie za nie odpowiedzialności. No więc jeśli jesteś w czymś dobry i to nie jest takie juniorskie podejście do tego, jestem dobry, bo to jest coś, z czym się, myślę, mierzą młodzi ludzie, że bardzo szybko im się wydaje, że już powinni iść wyżej, już powinni awansować, wiedzą wszystko najlepiej. Tak naprawdę to dojrzałość trochę w pracy według mnie polega też na tym, żeby wiedzieć, czego się nie wie i starać się tego dowiedzieć, bo nigdy nie wiemy wszystkiego. Ja też absolutnie nie jestem alfą i omegą i cały czas staram się rozwijać i uczyć. I za tym idzie odwaga, bo mam przekonanie, że moje decyzje są słuszne, ale też otwartość na słuchanie uwag ludzi jeszcze bardziej doświadczonych i jeszcze bardziej wyedukowanych w tym temacie niż ja.
Moim zdaniem idealnie odpowiedziałaś na moje pytanie, bo wiem, że jesteś właściwą osobą na tym stanowisku z tego, co mówisz i widzę, skąd wynikają odważne kroki w twoich działaniach, więc jednak muszę wrócić do początków i zapytać się, jak zaczęła się twoja droga i kiedy pomyślałaś, że chcesz połączyć sport z biznesem?
No to może cię trochę zaskoczę, ale to jest coś, o czym otwarcie mówię, że moja przygoda zawodowa w sporcie zaczęła się trochę przypadkiem. Bo ja zaczęłam pracować bardzo wcześnie, bo już w 3 klasie liceum udzielałam korepetycji angielskiego, żeby sobie dorobić, ale moim marzeniem w pierwszych latach mojej dorosłości, powiedzmy, to była kariera w modzie i w kulturze bardziej niż w sporcie.
Tutaj mnie nie zaskoczysz, bo czytałam twoje CV.
Ach, to dlatego.
No wiem, jak opisałaś pracę magisterską.
Ale może zaskoczy twoich słuchaczy tego podcastu,
jest.
Bo często się wydaje ludziom pewnie, że ludzie, którzy są w branży sportowej, to albo są jacyś niespełnieni sportowcy, albo spełnieni, ale już po zakończonej karierze. A ja sport uprawiałam i on był zawsze w moim życiu, ale byłam tak zwanym słomianym zapałem. I jako dziecko trenowałam wszystkie możliwe sporty, ale bardzo krótko. Od baletu po taekwondo. Dzięki temu wiele rzeczy dzisiaj umiem na poziomie podstawowym, ale nie miałam na tyle motywacji, żeby próbować rozwinąć się w jakiejś dziedzinie, próbować chociaż coś osiągnąć sportowo. No więc zaraz po maturze byłam na stażu przy Łódzkim Tygodniu Mody, potem pracowałam, najpierw to był staż, a potem praca w Kamagu, magazynu o sztuce, kulturze, modzie właśnie. Podjęłam wtedy już pierwszą odważną i według moich rodziców ryzykowną decyzję, bo miałam iść na studia dzienne i to w ogóle w Łodzi, bo stamtąd pochodzę i tam kończyłam liceum. Ale przyjechałam do Warszawy na 3-miesięczny staż do Kamagu, który potem zaproponował mi stałą pracę. Zabrałam dokumenty ze studiów w Łodzi z Uniwersytetu Łódzkiego i przeniosłam się na studia zaoczne na Wydział Zarządzania w Warszawie, na Uniwersytecie Warszawskim. Żeby móc pracować, bo uważałam, że sama edukacja szkolna nie zapewni mi takiego rozwoju kariery, powiedzmy, jak też budowanie doświadczenia zawodowego od wczesnych lat. No więc był Kamag, to było bardzo ciekawe doświadczenie, zwłaszcza dla 19-20-letniej wtedy dziewczyny, bo zajmowałam się tam patronatami, czyli czymś, czym zajmuję się poniekąd teraz i nazywa się to sponsoring, ale właśnie w kategorii kultura, sztuka, moda. Czyli na przykład Kamag obejmował patronat nad jakimś festiwalem muzycznym czy filmowym i ja dbałam o to, żeby w odpowiednim miejscu były rozłożone magazyny, żeby w odpowiednim miejscu było rozłożone ich logo, żeby w odpowiednim miejscu magazynu z kolei znalazła się notka o tym wydarzeniu czy o tej płycie. Więc jak sobie pewnie możesz wyobrazić, no to dla młodej osoby w Nowym Mieście fantastyczna praca. Fajni ludzie, fajne środowisko, to mnie mocno ukształtowało zresztą, jeśli chodzi o moje gusta muzyczne, świadomość na kulturę i sztukę, ale też właśnie dużo eventów, dużo zabawy przy okazji tej pracy. Potem idąc dalej, no trochę tam mi było za mało, ale nawet nie rozwoju, tylko polska moda, myślę, że nawet do dzisiaj, a na pewno jeszcze do kilka lat temu, jest bardzo niedofinansowana. Tam nie ma pieniędzy. Wielu projektantów polskich, te wszystkie staże, które oferują, to jest fajne, ale często są za darmo, więc traktują to jako tak, że dają ci szansę rozwoju, szansę pracy z jakimś polskim projektantem w polskiej marce, masz to robić dla CV i dla prestiżu. No a ja mam drogi gust i już wtedy też miałam jakieś tam potrzeby wyższe życiowe, więc z Kamaga, mimo że ta praca była fantastyczna, zaczęłam pracę w agencji reklamy zewnętrznej i zupełnie od podstaw tak naprawdę, bo też to było, jak miałam 20 lat. Najpierw siedziałam tam na recepcji, potem byłam asystentką do spraw marketingu i sprzedaży. Pomagałam organizować jakieś eventy dla kluczowych klientów, składać oferty dla mniejszych klientów z kolei na jakieś nośniki reklamowe i tak dalej, i tak dalej. Więc to było w ogóle niezwiązane ze sportem, gdzieś z marketingiem już tak i to była ta moja ścieżka. A potem w wieku 23 lat zaczęłam pracę w polskim górnictwie naftowym i gazownictwie w dziale promocji i sponsoringu. I wtedy tak naprawdę się zaczęła moja prawdziwa podróż zawodowa i mój prawdziwy rozwój. I też na początku do PGNiG poszłam zajmować się sponsoringiem kultury i takimi działaniami CSR-owymi, mniejszymi gdzieś w gminie Krokowa na przykład, gdzie akurat PGNiG prowadziło pracę nad wydobyciem gazu z łupków, stawialiśmy stoisko na jakichś dożynkach i to była moja odpowiedzialność. No ale właśnie ja byłam osobą, która chciała więcej. Szybko się zorientowałam tam pracując, że najwięcej pieniędzy na sponsoring jest w sporcie i na sponsoring sportu. No i tak małymi kroczkami od tych najmniejszych projektów CSR-owo-kulturowych zaczęłam pukać do tych projektów jeszcze w ramach PGNiG sportowych. Od mniejszych, typu sponsoring piłki ręcznej plażowej, po zastępowanie kolegi, jak był na dłuższym zwolnieniu przy sponsoringu piłki ręcznej w Polsce halowej, a PGNiG wtedy było sponsorem strategicznym polskiej piłki ręcznej, po to, że już przed Euro 2016 właśnie w piłce ręcznej, które odbywały się w Polsce, to ja uczestniczyłam w spotkaniach z ZPRP i w kształtowaniu tego, co my jako sponsor chcemy, jakich świadczeń chcemy, jaki budżet chcemy przeznaczyć na stricte sponsoring, a ile powinniśmy wydać na aktywację tego projektu, gdzie chcemy go aktywować i tak dalej, i tak dalej. No i jak zaczęłam się zajmować tą piłką ręczną, o której w ogóle wcześniej nie miałam pojęcia, więc z osoby, która nie wie, ilu jest zawodników i na czym polega piłka ręczna, stałam się fanem, który też w wolnym czasie jeździł na mecze, oglądał mecze, śledził, co się dzieje. Zobaczyłam, jakie w sporcie są i w pracy przy sporcie, nawet jeśli nie jesteś sportowcem, mogą być emocje. I to było coś, w czym się zakochałam absolutnie i co uznałam, że to jest to, co ja chcę tak naprawdę robić w życiu. Czyli praca w marketingu sportowym, przy eventach sportowych, przy sponsoringu po tej stronie, bo właśnie to daje możliwość wpływu na ten sport, oczywiście off the field, bardziej niż mają sportowcy, bo to ty jako sponsor możesz dyktować warunki, czy grzeczniej proponować partnerom, co chcesz, żeby robili i jak się rozwijali.
Brzmi fascynująco i zupełnie się z tobą zgadzam, że emocje moim zdaniem są najważniejsze tutaj w sporcie i są tym, dlaczego przy sporcie pracuje się fajnie. A powiedz mi, co było takim przełomem w twojej karierze? Jaki moment doprowadził cię do tego miejsca, w którym jesteś teraz?
Myślę, że to nie był jeden moment znowu, o którym mogę ci powiedzieć, że to była ta sytuacja. No ten początek pracy w sporcie to było PGNiG i ta piłka ręczna. Po pracy tam po około 3 latach zdecydowałam się trochę na pracę freelancera i pracę projektową i współpracowałam z siatkarskim klubem z Warszawy, obecnie projektem Warszawa, wtedy on jeszcze był we własności częściowo przynajmniej uniwersytetu. Z Lechią Gdańsk współtworzyłam projekt młodzieżowy z Bayernem Monachium i Eleven Sports w Polsce. No i dużo różnych mniejszych i większych projektów w roli freelancera. No i tak, to był taki trochę przełom generalnie, bo przejście z etatu na łączenie kilku projektów często w jednym czasie, czyli w ogóle ogromna nauka zarządzania czasem, dzielenia tego czasu pomiędzy 2 projekty, gdzie obydwu twoich już nie pracodawców, ale zleceniodawców chce ciebie właściwie na wyłączność, mimo tego, że umawiacie się na coś innego, to potem dlaczego już nie jesteś dyspozycyjna, dlaczego musisz jechać na inne spotkanie? Więc zarządzanie czasem, planowanie, asertywność, to na pewno to, czego mnie nauczyło. Potem, jak pracowałam przy piłce ręcznej, to wydawało mi się, że świętym graalem jest praca przy piłce nożnej. Znowu, ta moja ambicja i chęć robienia więcej pchała mnie do piłki nożnej, no bo to jest największa popularność. Tam są największe pieniądze, największe zasięgi, kibice, no i sky is the limit. No i dostałam propozycję współpracy z Lechią Gdańsk, nawet na jakiś czas to tak przeniosłam się do Gdańska, nie full time, ale większość czasu tam spędzałam. No i wydawało mi się, że to będzie super czas. Wtedy Lechia nie była na etapie rozwoju sportowego, na jakim jest dzisiaj, czyli w pierwszej lidze, tylko właściwie miała się bić o europejskie puchary. Pierwszy raz znowu po latach, więc ja sobie myślałam, super, to będzie dla mnie też szansa pracy na skalę międzynarodową, na naukę od europejskich klubów i tak dalej, i tak dalej. To był sezon przed tym. No, nic z tego nie wyszło, więc po tym sezonie się rozstaliśmy, ale dlaczego o tym mówię? Bo wydawało mi się, że piłka nożna to jest takie super miejsce, w którym chcę być, a po współpracy z Lechią powiedziałam, nigdy w życiu nie będę pracowała z klubem sportowym. Piłka nożna okej, ale na poziomie federacji, czy najlepiej taka, jak jest twoja rola poniekąd na przykład federacji międzynarodowej, a nie narodowej nawet, no bo klub to jest praca z kibicami i to bardzo często kibice dyktują, co możesz, co nie możesz. Ja tam miałam kreować pomysły na ściąganie kibiców, ale takich znowu niedzielnych kibiców, bo ci kibice najbardziej zagorzali, to oczywiście przychodzą na mecze, czy jest dobrze, czy źle i śledzą, co się dzieje. Ale na poszerzanie zainteresowania tym klubem wśród, powiedzmy w cudzysłowie, bardziej przypadkowych ludzi. No więc miałam różne pomysły na aktywację. Wiesz, jako 20-latka to się naoglądałam przecież lig amerykańskich, jak to się robi na Super Bowl, jak to się robi na All-Star Games, NBA i tak dalej. I też chciałam organizować w przerwie meczu koncerty Darii Zawiałow albo Taco Hemingwaya albo kogoś tam. No a ci przedstawiciele kibiców w klubie mówili mi, ty się puknij w głowę. Takie rzeczy to na tej twojej piłce ręcznej albo siatkóweczce. To jest piłka nożna, a nie piknik. No ja wtedy przeżyłam szok. Ja mówię, jak to? Ja mam takie genialne pomysły, jak ja mam to zrobić? Jak ja mam sprowadzić tych kibiców na te mecze? Skoro właściwie każdy mój pomysł to się wiąże z tym, że no nie, bo to się nie spodoba tej grupie najbardziej zagorzałych kibiców. Więc to było dla mnie takie otrzeźwiające, że klubowa piłka nożna nie jest dla mnie i po prostu się do tego nie nadaje. Taki przełom może nie w rozwoju od razu mojej kariery, ale przełom w mojej głowie, że niekoniecznie to jest miejsce, w którym chcę być i do którego chcę dążyć i czego chcę szukać. Potem no to faktycznie współpraca z Bayernem i możliwość pojechania tam na finały tego turnieju młodzieżowego, więc trochę nauki tego, jak się pracuje w klubie w europejskim topie. To na pewno coś, co wiele mnie nauczyło i było jakoś tam przełomowe. Następnie ja wyjdę po podcaście na materialistkę, ale znowu wrócę do tematu finansów, bo moja przygoda z bycia freelancerem w marketingu sportowym skończyła się niestety bardzo smutno, a konkretnie tym, że zostałam oszukana przez jednego ze zleceniodawców, z którym pracowałam przy strefach kibica w kilku miastach w Polsce. Po prostu nie zapłacił mi za jeden miesiąc naszej pracy, powiedział, że za mnie zapłaci mi, jak zrobię jeszcze jeden miesiąc, więc ja naiwnie w to wierząc zrobiłam kolejny miesiąc, a mieliśmy w ogóle ze sobą współpracować niemalże na wyłączność jeszcze kolejne miesiące, także nie miałam nowego projektu w zanadrzu, no i skończyłam z tym, że mam działalność, muszę zapłacić ZUS, muszę zapłacić podatki od faktur, które mu wystawiłam, których on nigdy nie opłacił. Mogę o tym mówić głośno, bo on jest skazany prawomocnym wyrokiem, że powinien mi zapłacić, no ale podobno niczego nie ma. Wtedy postanowiłam, że okej, nie jestem w życiowej sytuacji takiej, że mogę sobie pozwolić na to, żeby nie mieć comiesięcznych dochodów, czy co kilka miesięcy. Że jest to dla mnie za bardzo stresujące, że nie wiem też, czy kolejny projekt będzie, na jakich on będzie warunkach, że jednak ten komfort życia stabilnej pracy jest dla mnie ważniejszy niż super ciekawe projekty, ale na zasadzie pracy od projektu do projektu. I po tym okresie 2 lat tego freelancingu zaczęłam pracę z agencją PR, z agencją komunikacji w Warszawie. Głównie dlatego, że ich głównym klientem był Bridgestone, a Bridgestone jest światowym sponsorem Igrzysk Olimpijskich. No i to było coś, co mnie przyciągnęło akurat do tej agencji, że jest to praca w firmie, jest to praca u kogoś, nie muszę się martwić o to, czy ta praca będzie, czy nie. Ale praca ze światową marką, przy światowym projekcie sportowym. I to było coś, co mnie inspirowało i interesowało. Zajmowałam się tym kolejne 2 lata, mając też inne projekty w agencji, nie tylko Bridgestone, ale jakby to był mój kluczowy klient, za którego tam odpowiadałam. Pracowałam z nimi do 2020 roku, więc nie miałam okazji uczestniczyć w igrzyskach w Tokio i to jest moja przerwa w cyklu olimpijskim, bo byłam w Rio w 2016 z piłką ręczną, będę w tym roku w Paryżu z siatkówką i komitetami olimpijskimi, a 21 właściwie, a nie 2020 Tokio wypadło z mojego CV wydarzeń olimpijskich. Po Bridgestonie i po tej agencji PR jest kolejny trochę przełomowy moment, bo podjęłam próbę odejścia ze sportu. To był czas pandemii i pomyślałam sobie, że okej, to nie jest bezpieczne środowisko, a jeszcze do tego mój mąż, wtedy, który nie był jeszcze moim mężem, też pracuje w branży sportowej, więc właściwie świat zamrożony, nie ma eventów sportowych, a my obydwoje w branży sportowej. I co jeśli to będzie trwało dłużej albo będzie nawracało przez jakieś inne różne kataklizmy i to, co się dzieje na świecie? No i ja podjęłam wtedy decyzję, żeby odejść ze sportu. Zaczęłam się zajmować PR, komunikacją, ale w Allegro odpowiadałam za grupę Ceneo. Byłam tam PR menadżerem, no i to, tak jak powiedziałam o Lechi, tak, Ceneo, fantastyczna firma, ale firma bardzo analityczna. A ja znowu z moimi pomysłami na kreowanie wizerunku, na budowanie eventów, gdzie dyrektor zarządzający mnie pytał, a jak to się będzie klikało? Jaką to będzie miało konwersję? Więc dla mnie w ogóle jakaś czarna magia, no bo generalnie sponsoring, oczywiście też teraz jestem bardziej doświadczona, pracuję w globalnej marce i tak dalej. A wtedy no to mieliśmy zainteresować jakimś projektem sponsoringowym kibiców, przyciągnąć ich na stadion, przyciągnąć ich przed telewizory, należaki do strefy kibica i tak dalej, ale nie bezpośrednio klikać i kupować i dodawać produkty do koszyka, tylko patrzenie też bardziej długofalowe. No więc byłam tam tylko przez rok i tam z kolei to, gdzie dzisiaj kocham moją pracę i czuję się każdego dnia fantastycznie, że mogę pracować i poświęcam na nią dużo czasu też prywatnego, to tam praktycznie w każdy poniedziałek ja się czułam sfrustrowana, czułam się niemalże jak oszustka, że właściwie no ja nie jestem od takich rzeczy, jakich oni potrzebują. Jeszcze to była praca w 100% zdalna, bo biuro było zupełnie zamknięte, więc ja większości moich współpracowników nigdy w życiu nie widziałam na żywo. Także siedzenie w domu, rozmawianie na Teamsie z ludźmi, których nie znasz, których nie widziałeś, praca przy projektach, które średnio cię interesują. Oczywiście ja dawałam tam z siebie wszystko, bo też taką jestem osobą, że nawet jeśli coś mi nie odpowiada, to staram się dowozić i nie nawalać i nie migać się od pracy. Ale szybko zaczęłam się rozglądać za czymś innym. No i wtedy werble, teraz powinny być, nie wiem, czy masz takie efekty dźwiękowe, bo najpierw pojawiło się stanowisko otwarte w Adidas. Adidas to był mój cel, przez właściwie całą moją karierę w marketingu sportowym, bo od tego 2013, kiedy zaczęłam pracę w PGNiG, czyli no ponad 10 lat temu, to były dwie marki, z którymi bardzo chciałam pracować, które robią super rzeczy w marketingu sportowym. No i jedna z nich to była Adidas, drugiej nie będę zdradzać nazwy, może jeśli się spotkamy za x lat w twoim podcaście, jeśli akurat będę w niej, to wtedy to powiem, nie jest to konkurencja Adidas w każdym razie. A Adidas dlaczego był taki bliski mojemu sercu? Bo właśnie łączy modę i sport. Czyli to, z czego się wzięłam, co chciałam robić na samym początku, to, czego później się nauczyłam, posmakowałam i wiedziałam, że jest dla mnie. Więc firma sportowa, produkująca odzież. No coś fantastycznego. I w ogóle to też powiem trochę jako lekcję, że nie wolno się poddawać, bo ja do Adidas startowałam w rekrutacji już 3-4 lata wcześniej, zanim dostałam to stanowisko. To była rekrutacja do innego działu, bo dział, w którym jestem obecnie, to jest sports marketing, czyli właśnie współpraca z federacjami, sportowcami, komitetami i tak dalej, w sercu tego sportu. Wtedy to był dział komunikacji marki, czyli budowanie kampanii produktowych, działania PR-owe, reklamowe i tak dalej. No i nie dostałam wtedy tej pracy, ale ówczesny szef komunikacji marki dał mi super feedback, w sensie super merytoryczny feedback. Poświęcił mi sporo czasu, bo to już był etap, gdzie przygotowywałam prezentację z pomysłami i tak dalej. No i on na koniec tego feedbacku, co zrobiłam dobrze, co źle, gdzie powinnam się rozwijać, powiedział takie zdanie, że on widziałby mnie w sports marketingu w Adidas, no ale to jest dział, w którym rzadko zmieniają się osoby, który jest w ogóle bardzo małym działem. Teraz się rozrosliśmy poprzez akwizycję też naszych partnerstw, ale wtedy to było 3 czy 4 osoby, sami faceci. I on mówi, że on by widział to też, że ja bym trochę rozruszała to męskie środowisko tam. No ale muszę obserwować, czy się kiedyś pojawi stanowisko. I to stanowisko pojawiło się po 3 czy 4 latach. Więc ja przez ten czas, okej, na chwilę wycofałam się ze sportu, na ten rok tak naprawdę, a w międzyczasie pracowałam z Bridgestone'em, więc zgłębiłam swoją wiedzę na temat współpracy przy tematach olimpijskich, z czym to się je, jakie to są regulacje, bo to jest zupełnie inna para kaloszy niż praca po prostu przy sporcie z federacjami i z ligami. Więc wiedziałam, że byłam gotowa do podjęcia tego wyzwania. No i tak się stało. Zresztą mojemu obecnemu szefowi na pierwszej rozmowie kwalifikacyjnej opowiedziałam też tą historię, że to wtedy inna osoba z Adidas powiedziała mi, że to jest miejsce dla mnie, więc byłam o tym przekonana. I to znowu była ta moja może odwaga i trochę czasami bezczelność wręcz, że wiedziałam, że to jest praca dla mnie.
I chciałam ci przerywać, bo tak ciekawie o tym wszystkim opowiadasz. Poruszyłaś strasznie dużo wątków, ale dziękuję, bo mam już pomysły na kolejne odcinki podcastu. Muszę koniecznie porozmawiać o freelancingu jako takim, bo to jest zupełnie odrębny temat. Ale ja mam dokładnie taką samą historię jak ty. Też pierwsza praca, kiedy starałam się o stanowisko w Euro 2012, nie dostałam jej. Dostałam informację, zadzwonimy do pani, jeśli będzie inna oferta. Niestety tą rolę dostał ktoś inny. Oczywiście wiesz, co myśli każdy, kto usłyszy takie słowa.
Z automatu wysłane, nigdy w życiu się nie odezwą, jestem niewystarczający i tak dalej, załamka, tak?
Dokładnie, a jednak było inaczej. Odezwano się do mnie, ja nie musiałam czekać aż tyle czasu, co ty. To było chyba jakieś 2-3 miesiące i dostałam rolę, która faktycznie była do mnie bardziej dopasowana. Zostałam menadżerem ceremonii. To tutaj taka dygresja a propos tego, co mówiłaś wcześniej. Ja wiem, jak to jest, kiedy chce się zorganizować jakąś część artystyczną na 5 minut przed meczem, na przykład na Euro albo przed finałem jakichś dużych europejskich rozgrywek. Więc zapraszam do działu ceremonii, jeśli chciałabyś wrócić do tego, z jakimi to się wiąże wyzwaniami. Ale naprawdę twoja historia, myślę, jest bardzo inspirująca dla osób, które chciałyby w tej branży pracować.
Chcesz sięgnąć po wymarzoną pracę, ale nie wiesz, jak napisać CV? Mam dla ciebie rozwiązanie. To darmowa checklista, dzięki której otrzymasz wskazówki, jak krok po kroku zbudować idealne CV i dać się wyróżnić. Pobierz checklistę klikając na link w opisie tego odcinka lub wchodząc na stronę agatajurek.com/checklista. Skorzystaj z moich strategii i przejmij kontrolę nad swoją karierą już dziś.
Wspomniałaś o igrzyskach kilka razy, to może opowiedz o współpracy z Polskim Komitetem Olimpijskim.
Tak, no to jest taka jeszcze świeżynka. Ogłosiliśmy tam współpracę we wrześniu ubiegłego roku. No i ta współpraca faktycznie zacznie się od Paryża, czyli od igrzysk w tym roku. No i to był bardzo szalony projekt, za który zostałam między innymi doceniona tą nagrodą Superstar Adidas, bo normalnie pracę nad kolekcją olimpijską samą zaczyna się mniej więcej 2 lata przed igrzyskami danymi. Na przykład już teraz w marcu umawiamy spotkania, gdzie PKOL będzie oglądał przygotowane dla nich, dedykowane projekty na igrzyska zimowe Milano Cortina 2026, czyli za 2 lata. A już w grudniu ubiegłego roku byliśmy z PKOL-em u nas w centrali Adidas w Herzogenaurach, gdzie dotykali tak zwane base styles, czyli że produkty z linii, które są dostępne dla konsumentów, na podstawie których potem są przygotowywane kolekcje olimpijskie. No więc widzisz, że to jest cykl ponad 2 lata, od kiedy zaczęliśmy. A tak naprawdę już jak byliśmy tam w grudniu, no to nasi projektanci, nasi product managerowie z centrali już poczynili wcześniej jakieś kroki. Więc to jest długi proces, bardzo ciekawy, ale bardzo wymagający. No a z PKOL my pierwsze spotkanie, ostatnio to sprawdzałam nawet w kalendarzu, odbywaliśmy w marcu albo w kwietniu 2023, czyli niecały rok temu. Oni zaczęli się wtedy rozglądać za potencjalnym nowym dostawcą sprzętu. Ich marketing manager Dorota Krzewińska odezwała się do mnie na LinkedIn i potem na pierwszym spotkaniu mój szef mówi, dobrze, że ty sprawdzasz LinkedIn, bo ja bym nigdy na to zapytanie nie odpisał. No bo wiadomo, że generalnie to wpada nam tam mnóstwo, tak jak rozmawiałyśmy offline, mnóstwo zapytań niezwiązanych ze sportem i z marketingiem sportowym. A moja działka jest tak wyspecjalizowana, że no ja nie odpowiadam za reklamę zewnętrzną, ani gadżety promocyjne, ani nic takiego, tylko za współpracę ze sportowcami.
Czyli prosimy pisać do Kasi tylko w tej sprawie na LinkedInie.
Tak, bardzo, uprasza się. Proszę potem nie obrażać się, że nie odpisuję w innych tematach, jest tego dużo, więc nie mam możliwości każdemu wysłać personalizowanej odpowiedzi, że nie, to nie jest u mnie, tylko u kogoś innego.
Ale LinkedIn to moja nowa miłość, więc nic złego na ten temat nie powiem.
To też nie jest złe, tylko właśnie widzisz, to jest kolejna wskazówka. Piszmy, odzywajmy się do ludzi, z którymi mamy szansę coś zrobić. Sprawdzajmy ich bio, a nie wysyłajmy to hurtowo. Także ja widzisz, też mam dobrą historię z LinkedInem, bo tak się zaczęła nasza rozmowa z PKOL. Więc warto tam być.
Warto próbować.
I warto odpowiadać. No więc zaczęliśmy rozmowy bardzo późno. To był też moment jeszcze przed wyborami w PKOL-u, wyborami prezesa, gdzie po latach swoją rolę oddał pan Andrzej Kraśnicki, przyszedł nowy prezes, więc właściwie spotkaliśmy się, porozmawialiśmy, no ale żadnych formalnych kroków nikt nie mógł podjąć, bo wyborów jeszcze nie było. Więc kolejne tygodnie po naszej stronie przygotowania, sprawdzania, w ogóle z Adidas Global, czy to jest jeszcze realne, żeby dostarczyć im produkt już do Paryża. Już znając timeline tego, jak to wygląda normalnie, to możesz sobie wyobrazić, że generalnie ludzie się pukali w głowę. Ale to był bardzo szczęśliwy zbieg okoliczności, zbieg czasu, bo PKOL chyba od kwietnia ma nowego prezesa, a my jako Adidas Global mamy nowego prezesa od stycznia 2023, który wraca swoją strategią i swoją wizją do korzeni sportu. Nasz poprzedni prezes miał takie wytyczne, żeby inwestować w futbol, running i outdoor. Jeśli chodzi o outdoor, to u nas to są kolarstwo górskie, wspinaczki, biegi górskie i tak dalej. No a nasz nowy prezes, który sam był sportowcem, wraca do team sportu, do tych emocji, do tego, co jest lokalnie relevantne, czyli nie tylko inwestujmy w bieganie, bo taka jest globalna strategia, tylko szukajcie tego, na co jest u Was lokalnie potencjał. Dlatego my jako Sports Marketing, nie tylko my w Warszawie, ale w ogóle Sports Marketing w Adidas, zyskał nowy wiatr w żagle. Bo wiemy, że możemy przynieść projekt, który globalnie nie ma zasięgów jak piłka nożna, ale który lokalnie w danym kraju czy na naszym rynku to jest top of the top. To, że naszym prezesem był już Bjorn, to nam wewnętrznie otworzyło wszystkie możliwe drzwi i wszyscy ludzie powiedzieli, dobrze, damy radę. Jest ciężko, jesteśmy po terminach, ale damy radę. Bo jeszcze w ogóle, kilka tygodni dosłownie przed tym, jak Dorota się do mnie odezwała, to dostaliśmy wytyczne, my jako Adidas jesteśmy Zone East, jest Zone Central, czyli to są Niemcy, Austria, Szwajcaria i razem tworzymy Cluster Central. No więc dostaliśmy wytyczne z Cluster Central, żeby szukać możliwości widoczności na Igrzyskach Olimpijskich już w Paryżu. No bo właśnie główny prezes globalny powiedział, tragedia, zauraliśmy te dyscypliny olimpijskie tak zwane. No i my podchodziliśmy do tego, okej, no najważniejsi sportowcy to mają kontrakty w cyklach olimpijskich, czyli od igrzysk do końca igrzysk, więc kogo tu wziąć? No zastanawialiśmy się, może nowe sporty, speed climbing, deskorolka, windsurfing, czy w ogóle surfing, to gdzie są młodzi ludzie, które obszary są jeszcze tak bardzo niezagospodarowane. No ja mówię, ja się na tych sportach w ogóle nie znam, no żeby choćby zrozumieć ich specyfikę działania, bo oczywiście mam na to otwartość, to musiałabym teraz poświęcić miesiąc, żeby w ogóle zrozumieć, jakie tam są najważniejsze zawody, jacy tam są najważniejsi zawodnicy i dopiero dać jakieś rekomendacje, w kogo powinniśmy inwestować, a my to musimy działać już. No i właśnie wtedy przyszła ta otwarta furtka, którą złapałam ze strony PKOL-u. Położyliśmy dużo na tą współpracę zasobów takich czasowych, budowania presji wewnętrznej, że musimy przyspieszać procesy i tak dalej. No i zrobiliśmy to. I znowu jako kobieta to chciałam powiedzieć, że się udało, ale to się nic nie udało, tylko to zrobiliśmy. Dlatego w swojej głowie się poprawiłam. A to jest dla mnie taki, już pewnie też wiesz z naszych rozmów poza nagraniem, że to jak kobiety pracują w światowym sporcie, ile nas jest, jak działamy, to jest dla mnie bardzo ważny temat. Dlatego też staram się sama to podkreślać, że to nie się udało, tylko zrobiliśmy to ciężką pracą. Ogłosiliśmy tą współpracę. No i co? Teraz jesteśmy na etapie planowania premiery kolekcji olimpijskiej, bo ogłosiliśmy partnerstwo we wrześniu. W Warszawie przyjechał pierwszy raz w historii Adidas do Polski globalny prezes. Spotkali się z prezesem Piesiewiczem. Na ogłoszenie naszej współpracy wpadł nawet nasz ambasador niesportowy, czyli Mata, co pokazuje, jaka to jest siła. Praca z globalną marką, uważam, że inwestujemy w sport, mówimy o sporcie, ale jest też dookoła ta kultura i nasze współprace z zakresu influencerów, mediów i tak dalej, które mogą wspierać dotarcie z tym sportem do młodych ludzi. Teraz 18 kwietnia w Paryżu będziemy prezentować kolekcje olimpijskie wszystkich komitetów i federacji sponsorowanych przez Adidas, również kolekcję polską. No a potem kolejne kroki, czyli igrzyska, czyli faktyczne przekazanie produktu, przekazanie strojów, butów sportowcom, którzy się zakwalifikują na igrzyska olimpijskie, a potem już śledzenie ich sukcesów.
Gratulacje jeszcze raz, że udało Ci się zrealizować ten ciężki projekt. I znowu to zrobiłaś. Jeśli chodzi o wątek kobiet, naprawdę to jest coś, co poruszymy innym razem. Zaproszę Cię do innego odcinka. Dobrze. Ja sama strasznie się irytuję. Za każdym razem, jak mówię, gdzie pracuję, to pierwsze pytanie jest takie, jak sobie radzisz w tym męskim świecie? A dlaczego mnie ktoś w ogóle o to pyta? No, czy ktoś pyta o to mężczyznę? Dlaczego ktoś nie pyta mnie o to, jakie mam umiejętności?
Dokładnie.
Które mnie wyróżniają, że tak sobie tutaj dobrze radzę już od wielu lat. Porozmawiajmy w takim razie o sportowcach, bo mówiłyśmy o cechach i wartościach, jakimi ty się kierujesz na swojej drodze zawodowej, ale jakimi cechami, wartościami musi wyróżniać się sportowiec, żeby mógł zostać ambasadorem takiej marki jak Adidas?
Nam zależy na tym, żeby nasi sportowcy reprezentowali te same wartości, które my. No i w tej chwili to jest odwaga, gra zespołowa, to są takie kluczowe rzeczy dla nas, szacunek, innowacje i działanie zgodnie z zasadami. I tego poszukujemy w naszych sportowcach. To znaczy, jeśli ktoś jest super sportowcem i ma super wyniki na bieżni, na boisku, na torze, gdziekolwiek, w jakiejkolwiek dyscyplinie czy kategorii startuje, to jest pierwszy punkt, który mamy odhaczony. A drugi punkt to jest właśnie to, jaką jest osobą. Jeśli ktoś jest super sportowcem, ale prywatnie jest chamem, nie szanuje innych ludzi, nie szanuje młodszych, mniej doświadczonych sportowców i oczywiście my o tym wiemy i to jest wiadome w branży generalnie, to nie jest osoba, z którą chcemy się wiązać. Bo chcemy, żeby faktycznie nasz ambasador nie tylko na boisku, ale też poza nim oddawał te wartości. My bardzo stawiamy też na ekologię. Wiele naszych produktów pochodzi z poliestru, z recyklingu, nawet w 100%. Mamy akcję, która kiedyś nazywała się Run for the Ocean, teraz to jest Move for the Planet, czyli przekazujemy środki organizacji Parley, która zajmuje się oczyszczaniem oceanów z plastiku. No i ważne jest dla nas to, żeby ci nasi sportowcy też żyli tymi wartościami, czyli właśnie myśleli o ekologii, myśleli o tym, jakich produktów używają, nie szkodzili środowisku, nie szkodzili naszej planecie, wspierali się nawzajem. To jest taka trochę rodzina Adidas. Ostatnio właśnie byłam w Toruniu na meetingu lekkoatletycznym i moja koleżanka z działu komunikacji marki o coś zapytała. Ja mówię, to zaraz zapytam ich na grupie, no bo mamy na WhatsAppie grupę wszystkich naszych lekkoatletów indywidualnych. No i jesteśmy tam taką sobie trochę Adidas Team, to jest taki nasz nieformalny, nie stworzony przez Adidas Global hashtag, gdzie ci ludzie... No ja mam taką nadzieję oczywiście, na tyle, na ile z nimi jestem i mam świadomość, że też się wspierają, też się inspirują, że wiele naszych młodych lekkoatletek, 14-16-letnich, inspiruje się naszymi gwiazdami, typu Justyna Święty-Ersetik i to jest dla nich wyznaczenie. I my też staramy się ich łączyć, bo na przykład zorganizowaliśmy kiedyś sesję zdjęciową Mai Woźniak, naszej wschodzącej gwiazdy w tym roku, która będzie miała 17 lat, sprinterki, właśnie z Justyną, z jej idolką.
Justyna, to była pierwsza sportsmenka, do której zapukałaś, jak rozpoczęłaś pracę z Adidasem, tak?
Tak, były dwie takie sportsmenki i jedną przegrałam. Jednej nie udało nam się podpisać.
W końcu jakaś porażka.
Nie no, ty wiesz to. Trochę tak dzisiaj się skupiamy na sukcesach, a porażek też jest sporo. I była Justyna i była jeszcze jedna sprinterka, o którą walczyliśmy. No i niestety konkurencja złożyła globalną ofertę versus nasza lokalna oferta, więc nie bardzo mieliśmy finansowo z czym konkurować. No też podjęliśmy świadomą decyzję wtedy, że według nas to nie jest aż tyle warte. Ale tak, w tym samym czasie prowadziłam negocjacje z menadżerem Justyny, bo potrzebowaliśmy też jako Adidas marketingowo silnego nazwiska. Po latach trochę odejścia od zawodowego biegania i traktowania biegania w kategorii fun run i leisure running, czyli taki codzienny biegacz, a nie sportowiec, potrzebowaliśmy kogoś mocnego. No i jak sobie myślisz, teraz to faktycznie pojawiło się wiele nowych nazwisk, nowych, młodszych nazwisk, bardzo już utytułowanych, typu Natalia Kaczmarek, czy Pia Skrzyszowska, czy Ewa Swoboda, które nie są z nami, ale są rozpoznawalne. Tak wtedy jeszcze, to było tuż po igrzyskach w Tokio, gdzie Justyna przywiozła dwa medale. no uważałam, że nie ma lepszej osoby i nawet jeśli w tym czasie rozwój kariery sportowej Justyny nie był taki szybki, może jakbym sobie marzyła oczywiście, to nigdy nie żałowałam tej decyzji, bo to jest też fantastyczna osobowość i inspiracja dla wielu naszych młodych lekkoatletów.
Wspomniałaś o ekologii, a zauważasz jakieś istotne zmiany lub trendy w samym marketingu sportowym, które zyskują teraz na znaczeniu?
No myślę, że mamy wszyscy świadomość, że jesteśmy w tym pędzie digitalizacji i jednak tak jak kiedyś marketing sportowy to był tylko sport, liczył się tylko wynik sportowca, tak teraz jego wizerunek w social mediach, jego aktywność też jest coraz bardziej istotna, chociaż dla nas jako dla sport marketingu zawsze kluczowy będzie performance, a nie działania aktywacyjne. Ale generalnie zachęcamy naszych sportowców i nawet organizujemy dla nich szkolenia z tego, jak istnieć, jak prowadzić konto na TikToku. Rok wcześniej to było na Instagramie jeszcze takie, mimo że tam większość ludzi była, ale jak to robić w fajny sposób, jak przyciągać obserwujących. Bo to wierzymy, że nie tylko dla nas jako dla Adidas jest kluczowe, żeby oni dobrze nas pokazywali, ale pozwoli też im budować marki osobiste, zdobywać współpracę z markami spoza branży produkcji dóbr sportowych. No a chcemy dla nich jak najlepiej. No więc ta wirtualność jak najbardziej. Mam nawet z tyłu głowy jedną aktywność, o której nie mogę Ci jeszcze zdradzić, bo będziemy ją wykorzystywać właśnie przy tak zwanym Road to Paris, czyli przy kwalifikacjach olimpijskich. Zobaczysz, myślę, że wkrótce. Jak można się domyślać, jest w to zaangażowana też sztuczna inteligencja, no bo to jest trend, który na pewno dzisiaj już widzimy.
Czyli mamy już wskazówki dla sportowców, a tak na koniec, jakbyś miała dać radę słuchaczom, którzy chcieliby podążać Twoją ścieżką marketingu sportowego. Powiedziałaś już o wielu rzeczach, ale co jest kluczowe do osiągnięcia sukcesu w tej branży?
Key takeaways na koniec, tak?
Jestem miłośniczką bullet pointów, więc poproszę tutaj.
Myślę, że ważne tutaj jest dążenie do realizacji swoich marzeń. To myślę, że to wynika z właśnie doświadczenia nas obydwu, że to, że gdzieś zamkną ci drzwi, to nie znaczy, że to jest koniec. Nie można się poddawać i załamywać rąk, tylko jeśli czujesz, że to jest twoja pasja i to jest twoje miejsce, to dąż do tego dalej. W międzyczasie nie załamuj rąk, tylko się rozwijaj, tylko zdobywaj doświadczenie. Wiele organizacji sportowych szuka przecież wolontariuszy. I znamy historię, gdzie z wolontariatu rozwinęła się czyjaś kariera. My w Adidas mamy stanowiska working studentów i wielu naszych working studentów potem zostaje z nami na stałe, na stanowisku senior specjalisty, następnie menadżera. Więc warto zacząć nawet od stanowiska, które wydaje się może dla nas czasem za niskie i budować tą swoją ścieżkę. Więc ta wytrwałość, odwaga, pukanie do drzwi, budowanie relacji, bo praca w sport marketingu często opiera się na relacjach, więc pokazywanie się, no myślę, że to jest najważniejsze, ale taki key takeaway z mojej strony, czy praca w marketingu sportowym, czy w ogóle w sporcie, czy jakakolwiek inna, to na tyle, na ile to jest możliwe i świat daje nam taką szansę, to znajdź coś, co jest twoją pasją, a wtedy faktycznie ciężka praca i dążenie do sukcesu nie będzie takie żmudne i bolesne, jak gdybyś robił coś innego.
Nie będę robić podsumowań, bo sama zrobiłaś najlepsze. Kasia, dziękuję Ci bardzo za tą inspirującą rozmowę.
Dzięki, Agata.
To już wszystko na dziś. A jeśli podobał Ci się ten odcinek, mam do Ciebie ogromną prośbę. Zasubskrybuj proszę ten podcast, aby zawsze być na bieżąco i pomóc mi tworzyć dla Ciebie darmowe treści. Zapraszam też do dyskusji na moim Instagramie i LinkedInie. Linki znajdziesz w opisie. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.